Witam Państwa, jest środa, 5 lutego, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygłosił wczoraj doroczne orędzie o stanie państwa podczas wspólnego posiedzenia Izby Reprezentantów i Senatu. Amerykańskie media zwróciły uwagę na wyraz wrogich relacji między republikanami i demokratami. Trump, wchodząc na mównicę przed przemówieniem, dał tekst swojego orędzia przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej, ale nie podał jej ręki na przywitanie. Z kolei Pelosi po zakończonym przemówieniu ostentacyjnie podarła tekst przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś Senat USA prowadzi sprawę impeachmentu Donalda Trumpa rozpoczętą przez demokratów w Izbie Reprezentantów. Republikanie mają większość w Senacie, więc niemal na pewno proces zakończy się uniewinnieniem prezydenta. Wczoraj podczas orędzia Trump chwalił efekty działań swojej administracji. Podkreślił, że bezrobocie jest najniższe od ponad 50 lat. Zaznaczył, że w czasie jego prezydentury 3,5 miliona osób znalazło pracę, podczas gdy przez 8 lat rządów Baracka Obamy 300 tysięcy osób straciło pracę. Przypomniał też, że dzięki zniesieniu regulacji Stany Zjednoczone zostały największym producentem ropy i gazu na świecie. Trump pochwalił też zakończenie umowy NAFTA i zastąpienie jej umową o wolnym handlu między USA, Meksykiem i Kanadą. O tej sprawie więcej za chwilę powie nasz korespondent Alex Newman. Prezydent USA podkreślił także sukces w relacjach z Chinami. Stwierdził, że stanowcza polityka i nałożenie wysokich ceł doprowadziło do podpisania pierwszego etapu umowy z Chinami, która broni amerykańskich pracowników i chroni własność intelektualną. Trump stwierdził, że Ameryka wraca na przywódczą pozycję w świecie, znowu staje w obronie wolności na półkuli zachodniej, wspierając dążenie do wolności na Kubie, w Nikaragui i Wenezueli. Zaznaczył, że aby bronić amerykańskiej wolności, zainwestowano rekordowe 2 biliony 200 miliardów dolarów w armię. Mówił też o walce z nielegalną imigracją. Oznajmił, że ukończono już 100 mil muru na granicy z Meksykiem, a za rok gotowe będzie kolejne 500. Wezwał do przyjęcia ustawy, która wycofa opłacanie opieki medycznej dla nielegalnych migrantów z pieniędzy amerykańskich podatników. Podkreślił też, że zerwał z polityką złap i wypuść. Jak powiedział, zanim objął urząd, nielegalni migranci złapani przy południowej granicy byli zaraz wypuszczani. Teraz są wydalani z kraju. Podkreślił także obronę życia dzieci nienarodzonych. Wezwał kongres do przyjęcia zakazu przeprowadzania późnoterminowych aborcji. Czy jesteśmy republikanami, czy demokratami, czy niezależnymi, z pewnością wszyscy musimy się zgodzić, że każde życie jest świętym darem Boga, powiedział Trump. Zaznaczył też, że jego administracja broni wolności religijnej, w tym prawa do modlitwy w szkołach. W Ameryce nie karzemy za modlitwę, nie zrywamy krzyży, nie zakazujemy symboli religijnych, nie kneblujemy pastorów i kaznodziei, podkreślał prezydent USA. Zapewnił też, że tak jak pierwszej poprawki o wolności słowa, tak samo będzie bronił drugiej poprawki do konstytucji, mówiącej o prawie do posiadania broni.
We are Americans. We are pioneers.
Jesteśmy Amerykanami, jesteśmy pionierami, jesteśmy odkrywcami, założyliśmy nowy świat, zbudowaliśmy współczesny świat i na zawsze zmieniliśmy kurs historii, przyjmując prostą prawdę, że każdy został stworzony równym, ręką wszechmocnego Boga. Ameryka jest miejscem, gdzie wszystko jest możliwe. Ameryka jest miejscem, gdzie każdy może odnieść sukces. I tu, w tym miejscu, na tej ziemi, na tym kontynencie, najbardziej niesamowite marzenia się spełniają. Nasz duch ciągle jest młody, słońce ciągle wschodzi, a Boża łaska nas oświeca. Najlepsze wciąż przed nami. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła dziś termin wyborów prezydenckich. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Druga tura, jeśli będzie konieczna, zostanie przeprowadzona 24 maja. Postanowienie marszałek Sejmu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, co znaczy, że formalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Start w wyborach zapowiadają Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Robert Biedroń i Szymon Hołownia. Jest projekt nowego podatku. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia przewidujący wprowadzenie dodatkowych opłat od słodkich napojów i alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Oficjalnie celem ustawy ma być poprawienie stanu zdrowia społeczeństwa. Projekt zakłada wprowadzenie opłaty w wysokości 25 zł od litra 100% alkoholu. Oznacza to, że butelka wódki o pojemności 100 ml podrożeje o złotówkę, a butelka wina o pojemności 250 ml o 88 groszy. Według projektu połowa pozyskanych środków trafi do gmin, a połowa do NFZ. Mają być przeznaczone na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Napoje słodzone zostaną objęte opłatą zmienną i stałą. Opłata stała to 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 groszy za litr napoju zawierającego kofeinę lub taurynę. Opłata zmienna ma wynosić 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 50 gram na litr. Dochody z opłat w całości trafią do NFZ. Projekt przewiduje również przekazywanie przez prezesa NFZ 117 milionów złotych rocznie na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, czyli finansowania zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki. Rekompensaty za wzrost cen energii nie dla wszystkich. Wicepremier Jacek Sasin poinformował wczoraj w RMF FM, że państwo zrekompensuje całość tegorocznej podwyżki cen za energię elektryczną. Zapewnił, że projekt ustawy jest już gotowy i może rozpocząć ścieżkę legislacyjną. Rekompensata nie będzie dotyczyć wszystkich. Osoby z drugiego progu podatkowego, czyli zarabiające powyżej 7 tysięcy złotych miesięcznie, nie zostaną objęte rekompensatami. Rekompensata ma zostać przyznana na koniec roku i odliczona od rachunku za energię w przyszłym roku. Polskie linie lotnicze LOT przedłużyły zawieszenie połączeń z Chinami z powodu epidemii koronawirusa. Polski przewoźnik nie będzie latał do Pekinu co najmniej do 29 lutego. Z tego powodu Poczta Polska wstrzymała przyjmowanie przesyłek do Chin. Jak czytamy w komunikacie, w związku z zawieszeniem operacji lotniczych przez linie lotnicze do Chin oraz brakiem innych możliwości transportowych, Poczta Polska wprowadza zawieszenie do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych przeznaczonych do tego kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że u Polaków, którzy powrócili z prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się epidemia, nie stwierdzono zarażenia wirusem. Wczoraj wieczorem zakończyło się badanie materiału pobranego od 30 pacjentów, którzy powrócili z Chin. W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. W tej chwili pacjenci są informowani o wynikach badań, będą dalej przebywali w szpitalu we Wrocławiu. Pod koniec tygodnia planujemy ponowne badanie pacjentów, powiedział dziś rano wiceminister Waldemar Kraska. Stany Zjednoczone chcą wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Nord Stream 2, podaje niemiecki dziennik Handelsblatt. Według dziennika powołującego się na źródła w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone nałożą dodatkowe sankcje wobec Nord Stream 2, jeśli Rosja będzie chciała dokończyć gazociąg na własną rękę. Handelsblatt podaje, że Izba Reprezentantów i Senat USA są gotowe do przyjęcia ustawy w lutym lub w marcu. Sankcje miałyby dotknąć europejskich inwestorów oraz firmy, które odbierałyby rosyjski gaz przez rurociąg. Według dziennika niemieckie firmy i koncerny są zaniepokojone nowymi informacjami. Również rząd Niemiec nie chce rezygnować z walki o dokończenie Nord Stream 2. Cytowany poseł SPD Bernd Westphal stwierdził: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zrealizować projekt Nord Stream 2. Niemcy i Unia Europejska nie pozwolą Waszyngtonowi dyktować, jaka ma być nasza polityka energetyczna. W wyniku amerykańskich sankcji nałożonych pod koniec 2019 roku na operatorów statków układających rurociąg na dnie morza z pracy przy Nord Stream 2 zrezygnowała szwajcarska firma Allseas. Praca została przerwana, kiedy do ukończenia zostało 160 km gazociągu. Rosja zadeklarowała wtedy, że dokończy budowę na własną rękę. Ocieplenie relacji USA-Białoruś. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że zakończył się okres chłodu w relacjach między jego krajem a Stanami Zjednoczonymi. Łukaszenka podczas wizyty w fabryce papierów w Dobruszu w nawiązaniu do sobotniego spotkania z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo powiedział: nie będę mówić, że Amerykanie to nasi wielcy przyjaciele, jednak okres chłodu, kiedy patrzyliśmy na siebie przez otwór strzelniczy, przez mur z żelazobetonu, zakończył się i nie trzeba płakać i jęczeć z tego powodu. Porządkujemy relacje z największym imperium wiodącym krajem świata, oświadczył prezydent Białorusi. Prezydent Łukaszenka stwierdził, że Stany Zjednoczone dobrze rozumieją problemy jego kraju. Podczas spotkania polityków w zeszłą sobotę Mike Pompeo zadeklarował, że Stany Zjednoczone są w stanie w 100% zaopatrzyć Białoruś w potrzebne surowce energetyczne. Mówił mi otwarcie o swojej polityce, ja mówiłem tak, jak ja to rozumiem. On rozumie nasze obecne problemy, oni bardzo dobrze znają, czasem lepiej niż ja, niektóre kwestie dotyczące relacji z Rosją. Powiedział mi, nie martw się, pomożemy Białorusi, relacjonował Łukaszenka. W czasie swojej wizyty sekretarz stanu USA zapowiedział, że do Mińska wróci wkrótce ambasador Stanów Zjednoczonych. We wtorek Łukaszenka poinformował, że również Białoruś jest gotowa wysłać swojego ambasadora do Stanów Zjednoczonych. Ambasadorowie Białorusi i USA zostali wycofani w 2008 roku w wyniku nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji za łamanie praw człowieka przez Białoruś. Francuskie media zauważają bezsilność rządu w walce z radykalizacją islamską. W ostatnim czasie francuskie media zwracają uwagę na problemy władzy w walce z radykalizacją islamską wśród służb publicznych, takich jak policja, straż więzienna czy żandarmeria. Komentator dziennika Le Figaro zauważył, że pracownik stołecznej policji, Michael Harpon, który zabił nożem 4 osoby w październiku zeszłego roku, już w 2015 roku wyrażał radość ze śmierci redaktorów tygodnika Charlie Hebdo. Jednak następnego dnia przeprosił i nie został zwolniony. Zdaniem komentatora dziennika od czasu zamachu na pracowników paryskiej policji niewiele się zmieniło. Stwierdził, państwo jest czujne, ale nie ma możliwości. Radio France Inter podało, że od października pojawiły się 74 zgłoszenia o osobach podejrzanych o radykalizację islamską wśród pracowników paryskiej policji. Jednak usunięto z pracy tylko 16 pracowników służb. Dziennik 20 Minut zauważył, że wśród pracowników paryskich lotnisk, którzy mają wstęp do stref bezpieczeństwa, ponad 100 osób jest regularnie obserwowana z powodu radykalizmu. Już w 2018 roku członkowie zespołu parlamentarnego w specjalnie przygotowanym raporcie informowali, że prefektura jest prawnie bezbronna, ponieważ radykalizacja nie stanowi podstawy do zwolnienia pracownika. Dlatego, aby zwolnić takie osoby, używa się pretekstów, wpisując na przykład poważne uchybienia zawodowe. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, jest środa, 5 lutego. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd. A moim i waszym gościem prezes Ruchu 11 listopada, Michał Fałek.
Dzień dobry, witam państwa.
Na tutaj stole mamy taką oto niespodziankę.
Związaną z urodzinami telewizji Idź Pod Prąd.
Tak. Przeczytam załączoną karteczkę, dowiemy się, o co chodzi. Moi kochani, chcielibyśmy z całego serca życzyć wam wszelkiej pomyślności i kolejnych wspaniałych lat dla Idź Pod Prąd TV. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną w każdej chwili. Marcelina.
To od Marceliny Witek. Dziękujemy, Marcelino, za piękny tort. Ja mogę powiedzieć, że współpraca z tobą, kibicowanie tobie, to jest dla nas też wielka przyjemność, wielki zaszczyt. Życzymy ci wielu sukcesów, obyś jak najdalej rzucała, pchała kulą, rzucała oszczepem. Będziemy czekali na wielkie wyniki. My wierzymy w ciebie, wiemy, że masz talent na miarę medalu olimpijskiego. Oby tylko zdrowie dopisało.
Wszystkiego najlepszego od całej redakcji telewizji Idź Pod Prąd. To ja jeszcze zdradzę tutaj malutką tajemnicę, że przejdziemy na pewno też dzisiaj do tematu związanego z ruchem 11 listopada, bo sporo pytań
tak,
związanych z tym tematem, również między innymi dlatego, że wczoraj zapowiedzieliśmy, że troszkę o tym będzie dzisiaj mówione. Także słowa dotrzymamy, a póki co przechodzimy do niespodzianki. Alex Newman wypowiedział się dla naszej telewizji na temat ostatnich wydarzeń, które są, którymi żyją Stany Zjednoczone.
Nie mówimy o Super Bowl?
Nie mówimy o Super Bowl, tak, nie mówimy o tym. Chociaż tutaj też przytyczek w nos należy się, więc skoro powiedziesz o Super Bowl, to ja w takim razie taką informację przekażę, że Fox News, który jest stacją w Stanach, no taką konserwatywną, tak się tutaj przedstawia wszystkim, nagrał na Super Bowl, z okazji Super Bowl, a to największe wydarzenie sportowe i marketingowe w Stanach Zjednoczonych.
100 milionów widzów na żywo oglądało.
Tak, nagrał reklamę, którą zamierzał puścić. Reklama dotyczyła ochrony życia przed poczęciem, w której wypowiadały się osoby, które zostały uratowane przed zamordowaniem jeszcze w łonie matki. I zwracały się z pytaniem do widza, czy możesz spojrzeć mi w twarz i powiedzieć, że nie zasłużyłem na życie. Taka reklama została przygotowana, ale stchórzyli.
Szkoda wielka.
I to mały pikuś. Jest większy
pikuś. A duży pikuś?
Puścili reklamę związaną z drag queen i z promocją tego typu tematyki.
Oj, jeśli to jest konserwatywna telewizja, co tam się dzieje? To powinni pić pod prąd, puszczać Super Bowl. My byśmy taką reklamę wyemitowali, która chroni i walczy o ochronę życia.
Niestety, tak, oprócz dobrych informacji pojawiają się w Stanach też tego typu. O tym informujemy. Te informacje, dziękuję tutaj slajdom za szybką reakcję. Nasza reżyserka i ekipa cała przygotowała szybciutko slajdy dla was z tymi informacjami. No a ja skoro już zacząłem, to po tej dłuższej dygresji wracam do tematu. Alex Newman opowie za chwileczkę wam o Brexicie, o impeachmencie, o umowie gospodarczej Stanów Zjednoczonych z Kanadą i Meksykiem, czyli tak zwanej USMCA. A my później do tego się odniesiemy. Nie martwcie się tutaj, albo no, może dla niektórych to będzie zła informacja. Ten materiał, który puścimy, nie jest zbyt długi. To jest około 6 minut. Intensywna, skondensyfikowana wypowiedź Alexa Newmana dotycząca tej tematyki. Zapraszamy w takim razie na ten materiał.
Hello, dear viewers. Witajcie, Iwan Belostenko, telewizja Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest 3 lutego. Jest z nami nasz drogi przyjaciel i gość ze Stanów Zjednoczonych, Alex Newman, redaktor portalu Liberty Sentinel, dziennikarz magazynu The New American i członek John Birch Society. Witaj, Alex. Miło znowu Cię widzieć. Miło Was widzieć. Dziękuję, Iwan. Ostatnio wiele się działo, zarówno u nas, jak i u Was. Dawno nie nagrywaliśmy naszego programu. Opowiedz nam o swoich przemyśleniach na temat wydarzeń, które nie schodzą z pierwszych stron gazet. Sprawa nieudanego impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa przez demokratów, a także sprawa Brexitu. Zacznijmy od impeachmentu. Co myślisz o tej sytuacji? Sprawa impeachmentu jest praktycznie zakończona. To dobra wiadomość. To nie zadziałało. Demokraci zostali upokorzeni. To wielka zachęta. Ale dowiedzieliśmy się wielu ważnych rzeczy w trakcie tego procesu związanego z impeachmentem. Myślę, że to tylko wzmocniło prezydenta. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że ludzie tacy jak John Bolton to węża. Ostrzegaliśmy o tym w The New American od 2016 roku, kiedy był brany pod uwagę na stanowisko wicesekretarza stanu. Mówiliśmy wtedy, że ten facet jest członkiem Rady Spraw Zagranicznych, jest neokonserwatystą, trockistą, chce toczyć wojnę ze wszystkimi, a przynajmniej chce posłać nasze dzieci na wojnę. Jest globalistą, jest członkiem tych wszystkich okropnych organizacji globalistycznych. To był zły pomysł. Wtedy wielu zwolenników Trumpa mówiło, że jesteśmy paranoikami, że jesteśmy zbyt purystyczni. Teraz wiemy, że mieliśmy rację. John Bolton wydał swoją nową książkę, w której wysunął wobec Trumpa przeróżne idiotyczne oskarżenia. Tak jak myśleliśmy, wbił mu nóż w plecy. Ale i to nic nie dało. Dyrektorzy CNN dostają zawału ze złości. Ale to dobrze, bo dali Trumpowi naprawdę dobrą pozycję przed zbliżającymi się wyborami. Impeachment nic nie dał. Myślę, że teraz Trump wygląda naprawdę dobrze. Ale podczas procesu impeachmentu stało się coś bardzo ważnego i dramatycznego. Chodzi o podpisanie umowy USA-Meksyk-Kanada, która ma zastąpić NAFTA. Jesteśmy przekonani, że prezydent Trump nie wiedział o wielu rzeczach, które były w tej umowie. On ma ludzi takich jak Robert Lighthizer, przedstawiciela do spraw handlu, który pracował przy negocjacjach i który także jest członkiem Rady Spraw Zagranicznych. Jego zadaniem było oszukanie prezydenta w kwestii treści tej umowy. Trump mówił, że NAFTA to najgorsza umowa handlowa w historii ludzkości, że partnerstwo transpacyficzne było straszne, że ono zabrałoby naszą suwerenność i stworzyło ponadnarodową biurokrację. A Robert Lighthizer nie powiedział Trumpowi, że umowa USA-Meksyk-Kanada to tak naprawdę NAFTA plus partnerstwo transpacyficzne plus 10 czy 20%, jak ujął to szef Komisji Spraw Zagranicznych. Globalistów bardzo to ucieszyło, a w Białym Domu wiele osób teraz żałuje, że dali się oszukać. To będzie ciekawa kwestia w drugiej kadencji Trumpa. Mam nadzieję, że zrobi porządki w Białym Domu. To właściwie prowadzi nas prosto do Brexitu. Problem z umową USA-Meksyk-Kanada polega na tym, że jest ona bardzo podobna do europejskiej umowy o wolnym handlu, która była wykorzystana do wessania wszystkich tych państw w jedno europejskie superpaństwo, które dzisiaj nazywa się Unia Europejska. Jest wiele takich samych elementów w tych umowach. Widzimy to na całym świecie. W amerykańskiej umowie USA-Meksyk-Kanada w rozdziale 30 utworzona została Komisja Wolnego Handlu, która jest jakby pierwotną wersją Komisji Europejskiej, czyli ciała wykonawczo-prawodawczego, które kontroluje stosowanie umów i kontroluje Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę w różnych dziedzinach prawa, które są wpisane w umowę. To bardzo niebezpieczne z wielu powodów. Jednocześnie możemy pogratulować naszym kuzynom w Zjednoczonym Królestwie wydostania się z Unii Europejskiej. To bardzo dobre wiadomości. Myślę, że to jeszcze nie koniec dla nich. Globaliści nie powiedzą im po prostu, och, więc odchodzicie? Okej, trzymajcie się, powodzenia. Globaliści tak nie działają. Oni nie pozwolą Brytyjczykom spokojnie pójść w stronę zachodzącego słońca. Będą im stawiać przeszkody, będą próbowali z powrotem ich wciągnąć. Prawdopodobnie będą chcieli uderzyć w nich gospodarczo. Będą chcieli mieć pewność, że inne kraje, takie jak Polska, nie wpadną nagle na pomysł, że może nie potrzebują niewybieralnych europejskich biurokratów, którzy sterują ich życiem z Brukseli, żeby te kraje nie pomyślały, że też mogą być niezależne. Globaliści tego nie chcą. Myślę, że Brytyjczycy napotkają przeszkody na swojej drodze, ale życzymy im jak najlepiej. Bardzo się cieszymy, że postawili się globalistom. Mamy nadzieję, że w tym roku zobaczymy jeszcze wiele ciosów zadanych globalistom, że Brexit będzie dopiero początkiem. Zobaczymy, dokąd nas to poprowadzi. Oczywiście w naszych programach także mówiliśmy o Boltonie, częściowo na podstawie informacji, które mieliśmy od was. Doszło także do przypadkowego spotkania wiceprezydenta Pence'a i Władimira Putina na pewnym forum, chyba w ONZ. Bolton był bardzo zadowolony, bardzo cieszył się z tego spotkania. Ta sytuacja i inne pokazują nam, kim on jest. Oczywiście śledziliśmy to, co wy o tym piszecie. Dziękuję, Alex, za ten komentarz. Jak zawsze był bardzo wnikliwy. Mam nadzieję, że po tych odkryciach związanych z umową winni poniosą odpowiedzialność i stracą pracę. Będziemy się o to modlić. Dziękuję bardzo, Alex. Do zobaczenia. Dziękuję, Iwan. Dziękuję całej ekipie. Róbcie dalej to, co robicie. Bóg z wami. Modlimy się za was. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy Aleksowi Newmanowi, dziękujemy Iwanowi Belostenko. Również się modlimy za Aleksa Newmana.
Tak, ja myślę, że jeszcze, przepraszam, można podziękować naszej ekipie tłumaczy technicznej. Zobaczcie, jak działa telewizja Idź Pod Prąd. To mówię a propos gitar, o których dzisiaj mówiłem o 13:00. Tych gitar jest dużo, jest ponad średnią, jest 1086 gitar, jest ponad 70 tysięcy wpłat w styczniu na funkcjonowanie naszej telewizji. Zobaczcie, ten materiał został nagrany 3 lutego, czyli przedwczoraj, dzisiaj jest 5 lutego, przedwczoraj wieczorem, no bo kiedy Alex jest w Stanach Zjednoczonych w ciągu dnia, u nas jest późny wieczór. I dzisiaj macie materiał przetłumaczony i z nagranym profesjonalnym lektorem, profesjonalnie przetłumaczony i profesjonalnie nagrany. Jeden dzień na to potrzebujemy, żeby zrobić obróbkę takiego materiału. Myślę, że to rzeczywiście dowodzi, że te pieniądze, które dajecie na funkcjonowanie naszej telewizji, czy waszej telewizji, czy naszej wspólnej telewizji, nie są marnowane. Nie. Takiego komentarza w polskich mediach, wnikliwego, na bieżąco, nigdzie indziej się nie znajdzie.
Super pocisk, taka po prostu pigułka, tak bardzo jest. Szybko wystrzelona z informacjami bardzo trafnymi i bieżącymi, bo właśnie tym żyje nie tylko Stany Zjednoczone, ale i świat. Tak. Brexit, impeachment.
Brexit, tak, dopiero co impeachment, dzisiaj głosowanie w Senacie.
Ale już wiadomo, że
tak,
to
umowa USMCA też dopiero co podpisana, a umowa jest na bieżąco.
A umowa to wodem na to, że globalizm nie śpi, globalizm atakuje, pokazuje to też, że te nasze analizy, które były o godzinie 13, że Unia Europejska i te wartości wciąż żywe. Dokładnie. I nawet przemycane tylnymi drzwiami gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych.
Do Białego Domu, że gdzieś tam globaliści mają swoich ludzi, swoich agentów i swoje ścieżki wydeptane, żeby swoją agendę realizować.
Tak, tutaj wymienione nazwisko Roberta Lighthizera, również wcześniej o Johnie Boltonie, troszkę tutaj Iwan Belostenko też się do tego odniósł. Ten globalizm cały czas niebezpieczny, ale tak jak powiedziałeś, Brexit jest to jakiś sukces, Alex Newman zaznaczył, że cały czas trzeba uważać. Tak. Sukcesem jest też niedopuszczenie do impeachmentu, a w zasadzie, o tym się ostatecznie przekonamy dzisiaj, ale to jest praktycznie formalność, a wręcz...
Kompromitacja demokratów, którzy okazali się, że te ich zarzuty, przecież one to były zarzuty spreparowane, czy wyssane z palca i całe, można powiedzieć, podgrzewanie atmosfery, doprowadzenie do skompromitowania nieudanego i fałszywego urzędującego prezydenta, który robi dobrą robotę dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów, to rzeczywiście spowoduje, że demokraci tracą w perspektywie kampanii wyborczej. Czytałem takie badania, jeśli chodzi o czarnych Amerykanów, Afroamerykanów, tak się mówi, poprawnie politycznie. Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa wśród czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych w tym momencie to jest 40%. Wśród nich popiera już Donalda Trumpa. Kiedy wygrał prezydenturę, popierało go 8% czarnych Amerykanów. To pokazuje, jak potrafił Trump swoimi działaniami, przecież nie słowami ładnymi, tylko tym, co rzeczywiście robi, przekonać do siebie tę część społeczeństwa, która zawsze była prodemokratyczna i przeciwko republikanom, przeciwko Trumpowi. No jeśli 8% go popierało, czyli 92% go nie popierało, no lub nie miało zdania, ale nie popierało go de facto, a teraz już prawie połowa go popiera, no to pokazuje, jaką dobrą robotę robi ten facet w Białym Domu i jakie ma szanse na reelekcję.
Ale zagrożenie wciąż jest wielkie. Ta druga nafta, czyli USMCA, niebezpieczna. Alex Newman mówi, że w drugiej kadencji będzie trzeba z tym zrobić porządek.
Zrobić US exit z tego USMCA, czyli tak zostanie samo MCAA.
Ale ta wypowiedź też pokazuje taką jakąś przeświadczenie Alexa Newmana o tym, że będzie druga kadencja po prostu. Tak, tak. To też jest ciekawostka.
Nie znamy dokładnie tej umowy USMCA, ale same przecież umowy o wolnym handlu i wolny handel to jest coś dobrego. Tylko chodzi o to, że zostały tam wprowadzone pewne biurokratyczne mechanizmy, które mogą skutkować ograniczeniem suwerenności Stanów Zjednoczonych jako państwa. Czyli zostały tam wprowadzone mechanizmy podobne do mechanizmów, które są w Unii Europejskiej, które przecież de facto zabierają suwerenność państwom należącym do Unii Europejskiej. I to krytykuje Alex Newman i John Birch Society, nie wolny handel, tylko to, żeby nie rezygnować ze swojej suwerenności w imię wprowadzania wolnego handlu.
Zgadza się. No, na tej fali tak jakby sukcesów Donald Trump podsumował też wczoraj...
Orędzie do narodu.
Orędzie do narodu.
To się jednak nazywa tak, orędzie o stanie państwa. Tak, trzecie już. Donalda Trumpa.
Pochwalił się głównie gospodarką i podawał dane związane z gospodarką.
Ale jest się,
jest się czym chwalić.
Najmniejsze w historii bezrobocie, wzrost gospodarczy, powrót fabryk do Stanów Zjednoczonych. No naprawdę amerykańska gospodarka kwitnie. No, demokraci zaciskają zęby i drą te przemówienia.
Tak, tak.
Nancy Pelosi to właśnie zrobiła.
Po zejściu z mównicy
no to mogą zrobić.
Chodziła lider demokratów Nancy Pelosi.
No i Donald... marszałek Sejmu, czyli pani speaker. Tak.
Tak, pani speaker. Donald Trump wręczył tej pani swoje przemówienie, no, jako taką, nie wiem, pamiątkę, czy dokument na pamiątkę.
No zachował się kulturalnie po prostu.
Tak. No, po zakończeniu swojego przemówienia pani Pelosi ostentacyjnie porwała to przemówienie Donalda Trumpa. To takie smaczki, ciekawostki z tego dnia. Również zwróciłem uwagę na to, że Donald Trump sporo mówił o ekspansji w gwiezdnej Stanów Zjednoczonych. Tutaj odwoływał się do tego, że Stany Zjednoczone zawsze były pionierem, tym państwem, które przekracza jako pierwsze granice. No i wyznacza tutaj Donald Trump cel podróż na Marsa. No, taka ciekawostka, na którą zwróciłem uwagę.
Na Marsie ostatnio NASA, przecież nie Rosjanie i nie Chińczycy, odkryli, nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona i czy ścisła, odkryli ogromne ilość, tam zbiornik zamarznięty oczywiście, bo tam temperatura jest dużo niższa, wody, która by mogła posłużyć na, nie wiem, zaspokojenie potrzeb wielkiego miasta. To takie bujanie science fiction, powiedzmy, ale może i coraz bardziej realne.
Troszkę możemy pobujać. Zobaczymy, czy jakie tu są plany też, Boże, plany na to wszystko, czy będzie czas na te ekspansje kosmiczne. No, plany są. Tam też wojnę Stanom Zjednoczonym, to z pół roku temu o tym informowaliśmy, wytoczyły Chiny również. Też mają plany co do przynajmniej orbity około ziemskiej.
A Polska nie planuje wojsk kosmicznych? Nie?
No wczoraj podziwiali podobno makiety francuskie, francuskich czołgów.
Więc... Ale tak? Nowe czołgi Francuzi robią? Ale skrzynia biegów tak jak zawsze. 6 biegów do tyłu, 2 do przodu. Okej, okay, chcemy kupić.
Tak.
Czyli jak Ruscy przyjdą, to my wtedy do francuskich czołgów i na Paryż.
Na Paryż.
Oj, spoko.
Dobrze. Myślę, że jeśli chodzi o te informacje związane ze Stanami Zjednoczonymi, to zrobiliśmy tutaj ciekawe podsumowanie i postawimy kropkę. Warto przejść teraz do tych obietnic, które wczoraj zostały złożone, no i do waszych pytań związanych z ruchem 11 listopada. Troszkę ich było i może zacytuję na początku jedno pytanie.
Ja się
pytam, czy pan Fałek lub pan Chojecki myślą o starcie w wyborach prezydenckich najbliższych, a może następnych?
No powiem szczerze, przychodziły nam takie myśli do głowy i postanowiliśmy dać sobie czas do końca tego miesiąca, żeby podjąć decyzję, czy ruch 11 listopada wystawi jakiegoś kandydata i kto nim będzie, jeżeli wystawi, w tych wyborach prezydenckich. A przyszłe wybory prezydenckie, to myślę, że tym bardziej tak samo przyszłe wybory parlamentarne. No to jest jeszcze prawie 4 lata na zorganizowanie się, na przekonanie szerszej części społeczeństwa, że póki co nie ma na kogo głosować, no chyba, że na ruch 11 listopada. Ci politycy, którzy już są na wiejskiej, będą nam w tym cały czas pomagać, no bo cały czas okazuje się, że oni tam poszli dla koryta i że nie są to ludzie, którzy chcą dobrze dla Polski, tylko chcą dobrze albo dla Niemiec, albo dla Rosji, niektórzy dla Chin. Niewielu jest tam takich, których myśli naprawdę o Polsce.
No to jeszcze odnośnie tego, co mówisz, Iwona Rafałko, wszystko jest krytykowane, ale jaka jest alternatywa? Przecież nie ma ruchu 11 listopada w akcji.
Nie ma ruchu 11 listopada w akcji, no z tego względu, że jak dobrze wiecie, czy dobrze wiemy, wisi nad partią w dalszym ciągu, jak ten miecz Damoklesa, wykreślenie partii z ewidencji i no, znając polskie państwo, to pewnie tego należy się spodziewać. Póki co partia istnieje w dalszym ciągu, ten wyrok sądu jeszcze nie jest prawomocny. Naszym celem i naszą chęcią nie jest likwidacja partii i pozostawienie takiego stanu, że tej partii nie będzie. Chcielibyśmy, żeby ruch 11 listopada dalej istniał, dalej funkcjonował i będziemy w tym kierunku podejmować na pewno jakieś konkretne działania. Może tyle na dziś.
Czyli nie wszystko przekreślone, nie jest tak, że...
Poddali
się ci z ruchu.
Dwie możliwości. Albo walczyć, odwoływać się, albo przyjąć wyrok, kiedy się uprawomocni, założyć nową partię.
No dobrze, no to był szybki raport Alexa Newmana zza oceanu, teraz szybki raport o ruchu 11 listopada. Myślę, że teraz przejdziemy już do pytań związanych z programem z godziny 13. I zaczniemy od Trevora Pereza. A jakie koszta generuje pisowska biurokracja? Obliczył? Chyba o ministra pytanie, tak?
O ministra czy o ciebie?
Czy o mnie?
Może
o mnie.
Bo ty mówiłeś, że obliczyłeś.
Ja coś obliczyłem.
Obliczyłeś, że to 20 dużych baniek. No i co? Widzisz? A obliczyłeś biurokrację? To się nie da policzyć. Na pewno za duże. Kiedyś żeśmy liczyli, że to są tak gigantyczne koszty, i to nie mówimy tylko o pisowskiej biurokracji, ale też i o ZUS-ie, o właśnie urzędach i tak dalej, że to są, z tego co pamiętam, takie grube kilkadziesiąt miliardów, chyba tam powyżej 50 miliardów. Pewnie jest to, znaczy to jest do policzenia, można by się tym zająć, ale na pewno jeżeli by się bardzo znacznie odchudziło biurokrację, to Polska błyskawicznie zaczęłaby spłacać swoje długi i rzeczywiście wychodzić na prostą. A jeszcze jakbyśmy ucięli socjal, no to naprawdę można by obniżyć podatki, do tego o 13 mówiliśmy, VAT-u na przykład 15 czy 13,5%, dochodowy na poziomie też niech będzie 10 czy 15% i w tym momencie wszyscy do Polski zaczną zjeżdżać, żeby tutaj zarabiać, tutaj robić biznes, tutaj produkować i tutaj płacić niskie podatki. I Polska byłaby rajem podatkowym w Europie.
Konkurencją dla Irlandii.
Konkurencją. A tak to Irlandia jest zieloną wyspą, a my tylko, mówią nam tylko politycy, którzy pasą brzuchy, można powiedzieć, na właśnie podatkach od ludzi zbieranych, że Polska będzie tak jak Irlandia zieloną wyspą. A później do Brukseli na dobrą, ciepłą posadkę i Polskę gdzieś zostawić. Tak to jest.
No, to mnie udało się jeszcze dotrzeć do informacji z 13 stycznia. Miliard w ciągu 5 lat na kancelarię premiera. Wydatki rosną. I ciekawostki takie.
A to się rozbuchali Bizancjum normalnie.
Bizancjum.
To tak za PO było dużo, dużo mniej. Było tam dużo mniej.
Dużo naprawdę mniej. I to stale rośnie, zwłaszcza zapisu. I tutaj podajemy właśnie parę ciekawostek. Wzrost wydatków kancelarii prezesa Rady Ministrów skoczył o 122% w porównaniu do stycznia 2015. Tak było w 2016. Ale ten plan, bo to było tylko w planie.
Czyli 122% w porównaniu do PO. Jest droższy Mateusz Morawiecki.
Tak, ale tylko w planach. Bo w rzeczywistości okazało się, że jeszcze dorzucili.
A jednak. Czyli to nie jest tak, że planujemy 100% więcej, ale oszczędzamy, bo my tak dbamy o publiczną kiesę i o pieniądze podatników. Nie. Czyli wydają więcej.
Wydają więcej.
A kto za to płaci?
Banki.
A ja myślę, że jednak pani
społeczeństwo
płaci.
To jeszcze dorzucę, że to cały czas rośnie, że to nie ma, cały czas są rządni krwi, bo w 2018, tutaj mamy jeszcze jakieś pełne dane, popadł właśnie rekord ponad 126 milionów złotych nadprogramowych wydatków, czyli blisko wzrost o 60% tego, co zaplanowano.
Wiesz, jeśli byłoby tak, że powiedzmy, mamy sztywny budżet, nie? Tam 100 baniek potrzebujemy na funkcjonowanie. Jak widać, to dużo więcej potrzebują. No jak się okaże, że przekroczą, no to muszą sobie obciąć albo z własnej kieszeni dołożyć. To bym pochwalił. Tak. To by było dobrze. A jak oni... No co z tego, że wydaliśmy o 60% więcej? No, to sobie weźmiemy. Przecież mamy cały wór z podatków, nie? To co? Przyciśniemy śrubę, wyślemy tych pracowników kasy. Przecież premier Morawiecki na posiedzeniu Sejmu już w tym roku mówił, że realizacja budżetu zależy od pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczynamy polowanie z nagonką. Rzućcie się na przedsiębiorców, sprzedających, straganiarzy, handlowców. Rzucajcie się na nich, bo trzeba kasę. Kasę, bo ja potrzebuję na swoje potrzeby. Bo mam większe potrzeby niż budżet nawet rozbuchany. To jest właśnie Mateusz Morawiecki. Dobry gospodarz Polski.
Widać, że bankster dobrze umie policzyć swoją kasę.
Im nie zabraknie. Jak widać, rząd się wyżywi, nie?
Ewa Sobiecka. Ta cała bezgotówkowa, tak zwana innowacyjność, to de facto jest jeszcze większym zniewoleniem narodu, tylko niektórzy jeszcze sobie nie zdają sprawy.
Dokładnie to mówiliśmy, że
o 13.
Gotówka jest jednym z ostatnich substytutów wolności. Niepodległości, można powiedzieć, no wolności też osobistej, bo jak masz gotówkę, no to w tym momencie, załóżmy, nie masz konta, co ci mogą zrobić? Pojedziesz gdzieś, za tę gotówkę przeżyjesz, kupisz co trzeba, żeby funkcjonować. A kiedy gotówki nie będzie, to będą mogli wyłączyć ci życie.
No tak, a tutaj ciekawe spostrzeżenia Mariusza Pieroga odnośnie tej gotówki czy braku gotówki. Polska bezgotówkowa. Ile zapłacimy za transakcję kartą w sklepie? Suma summarum w skali roku. Płacąc gotówką nie płacimy tych prowizji, zauważa. I jeszcze Rafał Biedroń. Koszt utrzymania kart i tak dalej na pewno drastycznie wzrośnie, jeśli banki będą miały monopol w pewnym sensie. Czyli już mówi o tej, Rafał, o tej
Polsce bezgotówkowej,
że wtedy banki będą mogły się w ogóle już rozpasać i rozchulać.
Pan minister hipokryta mówi, że kosztuje to nas 20 miliardów rocznie utrzymywanie gotówki. No właśnie, Polska bezgotówkowa też będzie kosztować i wcale nie będzie to mniej, bo tak jak tutaj jest słusznie powiedziane, jak jest monopolista, to on sobie może windować ceny do woli. No przykładem jest polityka śmieciowa, o której nieraz mówimy. Mhm. Powstały, można powiedzieć, monopole lokalne i ceny idą w górę niebotycznie.
Mhm. Niestety tak będzie, bo niektórzy może powiedzą, że no jak, no jest wolny rynek, przecież są różne oferty banków. No ale no widać teraz, że banków jest wiele, ofert wiele, a oprocentowanie naszych lokat spada.
Dokładnie tak.
Są solidarni.
No to już nie jest monopol, tylko duopol albo oligopol, że się po prostu zmawiają uczestnicy czy gracze na rynku, żeby równo wszystkich kosić i doić. I tak będzie.
Rafał Biedroń ponownie. Będzie trzeba rozważyć rozliczanie się w złocie albo srebrze.
No złoto w tym momencie, złoto winduje tak jakby rekordy kursów złota. Mhm. Zauważcie, że to też jest bardzo ciekawa obserwacja, że kiedy złoto drożeje, no wtedy, kiedy ludzie coraz mniej ufają pieniądzom, gotówce, tak? Chcą mieć zabezpieczenie na trudne czasy, na czasy wojny, czasy przeróżnych klęsk, kataklizmów, wtedy złoto drożeje. W tym momencie złoto jest u szczytu swoich notowań.
Tak, to z reguły idzie w parze z nadchodzącym kryzysem, więc nie wiadomo, co tam kombinują ci specjaliści od makroekonomii, ale takie przedłużanie wybuchu tej bańki mieliśmy z tym do czynienia już w tym tysiącleciu.
Tak, w 2008 roku.
To też było takie ukrywanie faktów do ostatniej chwili, mimo że różne nawet instytucje czy tam firmy zajmujące się finansami, doradztwem zorientowały się w tym, to z wielkim trudem nie mogły się przebić do opinii, do świadomości społecznej. Ja tutaj może odwołam się do filmu Big Short, który o tym opowiada, warto się zapoznać. Możliwe, że teraz gdzieś za kulisami dzieje się coś podobnego, bo to już od lat oczekujemy jakiegoś...
Wiele razy tak, mówiliśmy o tym filmie, on pięknie przedstawia mechanizm właśnie takiego oszukiwania ludzi, mając informację, co się będzie działo, to jednak cały czas pompuje się, żeby jeszcze jak najwięcej zarobić, albo żeby samemu uciec z zagrożonych aktywów. I co ciekawe, tam też w filmie jest na końcu, kto poniósł za to konsekwencje?
No nie banki. Tak, to jest żerowanie na okłamywanych ludziach. Najbardziej cierpią na tym ci najbiedniejsi, którym wtedy wmówiono, że każdego straci na mieszkanie czy na dom. Tam bardziej w Stanach chyba chodziło o domy. Gdy później tam było przedstawione to śledztwo, to wychodziło, jakie to jest piramida finansowa i jak to było zorganizowane na ludzkim nieszczęściu. Kto wie, może teraz też coś się dzieje, o czym nie wiemy. To są banksterzy, którzy możliwe, że coś realizują.
Już w tym roku przecież mówiliśmy też o sytuacji, o polskich piramidach finansowych, nie? Przecież o tej sytuacji w tym banku spółdzielczym na Podkarpaciu, wcześniej aferze GetBack. Zazwyczaj jest tak, że tracą na tym ci, którzy gdzieś tam złożyli pieniądze na oszczędności albo kupili te, powiedzmy, akcje czy obligacje. Tracą majątek często swojego życia. I co im państwo daje w zamian? Nic. Figę z makiem, po prostu nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? To już lepiej mieć tę gotówkę. Już lepiej mieć tę gotówkę, uważam, trzymać ją w skarpecie, czy kupić sobie dolary właśnie, czy kupić sobie złoto, zainwestować w coś, co masz, a nie, że ktoś ci mówi, że masz, a później powie ci, tak wyszło, że jednak nie masz, no i co?
Albo błąd systemu, nie wiem, może były tam jakieś inne cyferki poza zerami, ale teraz to są tylko zera.
Dokładnie.
Paweł Madej. Panie redaktorze, Polacy tego rządu nie wybrali. Ten rząd utworzyli nam Niemcy i Moskwa.
Ja się nie zgadzam. Uważam, że wybrali to Polacy.
Poprzedniego rządu Polacy nie wybrali. To rzeczywiście był, może być, majstersztyk Kaczyńskiego, że Polacy wybrali rząd Szydło, a on w połowie kadencji zrobił nam właśnie bankstera, czyli zrobił taki przewrót gabinetowy. No ten rząd niestety już Polacy wybrali. Owszem, to jest rząd na usługach Niemców i wcale nie jakoś stający rzeczywiście okoniem wobec Moskwy. Ale niestety Polacy wybrali.
Może zostali oszukani, dokonując tego wyboru, ale to nie zmienia faktu, że no, my go wybraliśmy. Ja też, mimo że nie poszedłem głosować, no mówię też w swoim imieniu niestety, to mi się nie podoba, że tak to brzmi, ale uważam, że tak jest.
Zostali kupieni też. No, PiS rzeczywiście odrobił dobrze lekcję z lat tych 2005-2007 i teraz skutecznie realizuje maksymę: raz zdobytej władzy nie oddamy. No, maksyma komunistów, najstarszych towarzyszy z lat 20. czy 30. XX wieku. Ich można powiedzieć, PiS jest następcami właśnie takimi ideologicznymi Trockiego, Lenina, wcześniej może Marksa, Engelsa, Stalina później towarzysza Mao, przecież oni bardzo są zapatrzeni w Chiny. No i tak właśnie działają, że są gotowi zrobić wszystko, żeby władzy nie stracić. Są gotowi zrobić największe świństwa, są gotowi zabrać całemu narodowi, żeby kupić jakieś grupy społeczne tuż przed wyborami, po to, żeby wygrać wybory i dalej być przy władzy. No właśnie to zrobili.
Dokładnie tak wyglądało to.
Dokładnie to zrobili.
Anabel P. Przez te lata w Unii Europejskiej wykończyli nam cały przemysł. Polska w gorszym stanie niż po II wojnie światowej. Czas na polexit.
Czas na polexit. Tym bardziej, że Brytyjczycy pokazali, że jest to możliwe. No, to jest dopiero początek ich wychodzenia z Unii Europejskiej, ale już faktycznie wyszli z Unii Europejskiej. Teraz będzie rok na przeprowadzenie tych negocjacji. No, Alex Newman mówi, że to niekoniecznie będzie takie proste, bo globaliści rzeczywiście nie poddadzą się bez walki. I tutaj będziemy kibicowali Brytyjczykom. Natomiast myślę, że Polacy też powinni, polscy obywatele, Polacy właśnie, nie polskojęzyczni rządzący nami ludzie, tylko polscy obywatele, Polacy powinni coraz częściej myśleć o tym, że z Unii Europejskiej trzeba będzie wyjść. Że tak. To nie jest dobre, żeby Polska była w tej Unii Europejskiej. Jak nas będzie coraz więcej sceptyków przeciwko Unii Europejskiej, to będziemy coraz głośniej domagać się referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
Trzeba o tym mówić. Znaczy nie tylko myśleć, ale mówić, pisać. Niech to będzie w obiegu tutaj, czy internetu, czy ogólnie opinii naszej tutaj społecznej. Niech to się pojawia. To powoli będzie, mam nadzieję, rozszerzać się na kolejne umysły. Kolejny pomysł. Jadwiga Lemańska. Zapraszam na czynne uczestnictwo na strzelnicę. Pewnie się ten sport wkrótce przyda. To jakieś czarne wizje, no ale...
My się oby się nie przydał do obrony naszych domostw czy naszych rodzin, ale trzeba być przygotowanym. Także to jest warte rozważenia wezwanie pani Jadwigi. Strzelać trzeba się uczyć, ćwiczyć jak najczęściej. Polecamy.
Polecamy. No to teraz jeszcze troszkę o spotkaniu Macrona z Dudą. Edek z fabryki Kredek.
A to już o tych czołgach mówiłeś.
Mówiłem, ale tutaj jeszcze o czołgach było, ale o mięsie nie było. Tylko nie armatnim.
Rozumiem.
Czyli inna branża, inna dziedzina.
Czyli nie o WOT-ie według towarzysza Brauna, bo towarzysz Braun twierdził, że WOT to jest mięso armatnie.
Armatnie, tak.
Okej.
Macron ustalił z Dudą, że ślimaki w Unii Europejskiej mają nie być mięsem, no i teraz można podatek na mięso wprowadzić. Zakręcona ta Unia jak ślimaka muszla. Może nie wiem, czy Unia, ale to nam tak kręcą tutaj te pisiory w społeczeństwu w głowach, że jednak nie, a później tak.
Ciekawi mnie taka sytuacja. Zobaczcie, że przygotowania do wizyty, czy do spotkania głów dwóch państw poważnych zazwyczaj trwają dosyć długo. No nie? Jeżeli powiedzmy prezydent Stanów Zjednoczonych miał przyjechać do Polski, to było wydarzenie rozpisane na miesiące, tak? A tutaj jest tak, że telefon, tutaj makaron, ustaliłem ze swoją tą babcią, tak, że Duda, że jutro jesteśmy u ciebie na obiedzie. Co prawda, ty byłeś wczoraj na śniadaniu u Angeli, ale to nie przeszkodzi, że się u ciebie jutro spotkamy, pogadamy, bo mam sprawę, musimy coś załatwić. No i przyjeżdża, nie?
Przyjadę z ślimakami.
Bo musimy pogadać o ślimakach. To pokazuje, jak jesteśmy traktowani, że tutaj to nie jest coś, co się długo ustala, nie, projektuje, czy co tam będzie, tylko po prostu dzwoni pan Makaron i Duda chce z tobą pogadać, przyjeżdżam do ciebie, szykuj się, bo musimy załatwić dla mnie ważną sprawę. A tak przy okazji to cię opierniczymy za co tam robisz z sądami, ze wszystkim. Tutaj zakażemy ci zaraz przekopu Mierzei Wiślanej, tutaj Niemcy już mówią, że zakażemy LOT-owi kupowania naszych linii Kondor, bo przecież to jest niedozwolona pomoc publiczna, czyli wszystko, co nam się podoba, Niemcom i Francuzom, to zrealizujemy i wam zakażemy Polaczki, nie? A wy macie tutaj nam wszystko robić to, co my chcemy i tak jak wam gramy, podskakiwać i tańczyć. Mhm. Bo tak wygląda właśnie...
Transportu już wam też zakazaliśmy. Teraz dokładnie. Nowe porozumienie. Dokładnie. Podpiszemy jeszcze o transporcie, jak już porządek zrobiliśmy, czyli wy nie macie nic do gadania, nie macie transportu.
Tak
transport
wygląda...
Piszemy kolejne, że tylko nasz transport będzie.
Dokładnie tak. Tak wygląda traktowanie Polski przez Francję i Niemcy, czyli przez tych, którzy rządzą w Unii Europejskiej. Jesteśmy popychadłem i chłopcem do bicia i dostarczycielem siły roboczej i klientów dla ich zbytu, można powiedzieć, rynku zbytu dla ich produktów, dla ich firm. I to się nie zmienia. W dalszym ciągu tak jest.
Tak to wygląda.
Tylko pytanie, jakie są relacje z tego spotkania? Tam rozumiem, że ten, że pan Duda to na kolanach był chyba, tak? Przez cały czas? Czy może pozwolili mu usiąść?
No, snuł piękne wizje o wspólnym czołgu, więc nie wiem.
No. Okej, okay, no dobra. To już mówiliśmy.
Może tylko o tym.
Wspólne czołgi z Francuzami. No. Chyba, że ktoś lubi jazdę do tyłu, no to okej. Okay.
Danuta Sukiennik. Na północy Włoch mamy chipy na workach do suchych śmieci. Już od ponad roku. Są one również ważone, by naliczyć na nie opłaty. No to w Polsce też funkcjonuje, przynajmniej na pojemnikach na śmieci.
Też są chipy.
Też są chipy na workach. Co prawda nie słyszałem, możliwe, że też te pomysły się pojawiają, ale w Kielcach, na koszach, na pojemnikach mamy chipy, więc przy każdym opróżnieniu śmieciarka też jest zaczipowana, też ma wagę, też waży. Tylko tak jak mówiłem, u nas to i tak później wszystko idzie do jednego.
Czyli segregujecie.
Nawet poważą,
tak samo.
Ile ten system kosztuje pieniędzy.
A później raki. Wszystko na jedno.
No. Później tak to nie ma sensu. Nie wiem jak jest we Włoszech, w Polsce to sprawdzone informacje, tak to działa. To też pokazuje, jak Polska była przygotowana do wdrażania tych unijnych przepisów, bo to też był temat podnoszony przez te firmy śmieciowe, prywatne, które mówiły, że to jest kompletny bezsens, nie jesteśmy do tego gotowi. Nie?
No właśnie, ale Unia każe, to wprowadzamy. I później są z tego większe problemy niż zyski, niż jakikolwiek sens.
Krzysztof G. Kiedyś wszystko było na szkle, a potem przyszła wolność i plastik. Teraz narzekamy. Pozdrawiam, Krzysztof. No to mówimy o tych śmieciach znowu, tak? No faktycznie, kiedyś więcej było szklanych butelek, zwrotne te butelki, a ten plastik się pojawił. No, jest to taki problem teraz wykorzystywany też przez globalistów do straszenia tą ochroną środowiska. Te słomki, nie słomki.
Trzeba wracać do szkła. Szkło rzeczywiście jest zdrowe. Mhm. Przynajmniej piwo w Polsce jest głównie jeszcze w szklanych butelkach.
Tak.
Bo w innych krajach różnych to często jest w takich dużych plastikowych. To się jakoś u nas nie przyjmuje.
No i co?
A to akurat dla miłośników piwa, dobra wiadomość.
Tak, ja się też cieszę. To o piwie możemy zrobić inny program, innym razem też tutaj mam różne ciekawe spostrzeżenia. Hiob Lannister. Będzie można prosić o komentarz do tych 50 i 100-letnich obligacji.
Nie wiem, co to znaczy tych, bo akurat nie tych obligacji, bo nie wiem, o których obligacjach mówimy. Pewnie rzeczywiście jakaś tam transza wyszła, emitowana przez nasz rząd, 50 i 100-letnich obligacji. No jeśli ktoś kupuje 50 czy 100-letnie obligacje i chce je mieć jako lokata kapitału, to po pierwsze musi mieć ogromne zaufanie, wręcz no taką, można powiedzieć, wiarę chyba najlepiej powiedzieć w rząd, że jeszcze będzie istniał ten rząd, że będzie w stanie spłacić, czy no, spłacić te obligacje, czyli może, bo obligacja to jest udzielenie kredytu rządowi de facto, tak? Czyli że rząd odda nam te pieniądze za 50 czy za 100 lat, a po drugie musi mieć wiarę, że będzie żył za te 50 czy 100 lat. Pewnie można traktować, ja przypuszczam, że nabywcy tych obligacji traktują jako możliwość no, czy spekulacji, czy inwestycji takiej w miarę bezpiecznej, ale którą można zrealizować w międzyczasie, nie? No bo inaczej nie byłoby sensu. No, albo jest to inwestycja dla następnych pokoleń, ale to też trzeba mieć wielką wiarę w rząd, że będzie istniał. Ja bym takich obligacji nie kupował. Mhm.
Dziękujemy za komentarz.
Przechodzimy do porównania tutaj z Anglią. Rafał Bąk. W Anglii też podnoszą co roku płacę minimalną, ale razem ze wzrostem płacy minimalnej rośnie kwota wolna od podatku. Na ten rok jest to 12,5 tysiąca funtów.
Czyli około ponad 60 tysięcy złotych. Czyli 10 razy więcej niż w Polsce. No to nieźle, no po prostu... To jest normalny kraj, gdzie rzeczywiście można żyć, a nie od razu zarabiasz nawet nie płacę minimalną, tylko jakąś tam część, jedną którąś płacy minimalnej i już wchodzisz w podatek, czyli już, można powiedzieć, państwo z ciebie zdziera, bo już okazuje się, że to nie jest tak, że płaca minimalna, czy kwota wolna od podatku, no to jest taka kwota, którą... Po co jest ta kwota wolna od podatku? No właśnie po to, żeby ludzie, którzy mało zarabiają...
Na przykład inwestują się, jeszcze dopiero rozwijają się.
Tak, tego, albo mówi się, że zarabiają no tyle, że powinno im starczyć na przeżycie. Czyli nie zarabiają na tyle dużo, żeby jeszcze dzielić się tym z państwem, tak? No to wtedy się ich zostawia, żeby ich nie opodatkowywać. I w Polsce jest to około 6 tysięcy złotych bodajże, tak? Z tego co wiem.
Tak.
To jest 500 zł miesięcznie. To kto za 500 zł miesięcznie przeżyje w Polsce? Znasz takich? Ja chyba nie znam.
No ale tak jest.
W Polsce jest żenująco niska kwota wolna od podatku. Można przypomnieć, że pan prezydent Duda obiecał, nawet gdzieś tam mamy takie materiały z kampanii prezydenckiej, obiecał, że w pierwszym roku po objęciu prezydentury doprowadzi do podniesienia znacznego kwoty wolnej od podatku. Jak pan prezydent mówi, to mówi.
I tym komentarzem zakończymy część związaną z pytaniami i odpowiedziami na pytania. Ja jeszcze raz przypominam, że z okazji czwartych urodzin otrzymaliśmy prezent od Marceliny Witek. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy, życzymy sukcesów sportowych. Przypominam też, że radio cały czas funkcjonuje, idźpodprąd.fm. W piątek dłuższa audycja poranna będzie w ramach rekompensaty za dzisiejszą nieudaną audycję. Warto też pamiętać o tym, że jest okres teraz rozliczania się i można przekazać 1% podatku dochodowego. Proponujemy Wam przekazać ten procent na Fundację Twój Ruch, Organizacja Pożytku Publicznego, numer KRS to 40 456 259. Zachęcamy też do śledzenia naszej strony i no, podawania dalej materiałów, które się tam pojawiają. Również na naszym kanale YouTube mieliśmy sporo ciekawych materiałów, głównie związanych z obchodami Auschwitz i z tego tytułu wyprodukowanymi. Przypominam o tym ostatnim. Już mamy kompletny wywiad, pełen, przetłumaczony z doktorem Palielem i możecie go podawać dalej. Rozsyłajcie, warto ten materiał promować. I na koniec zostawiam najciekawszą chyba informację, która jeszcze przed nami w dzisiejszym dniu, to godzina 19.30, którędy do nieba, ksiądz Chmielewski na randce z nastoletnią Maryją. Mówiliśmy o tym już troszkę w programie o godzinie 13.00 i zachęcamy Was już za chwileczkę przed Wami ten ksiądz.
Kontrowersyjny ksiądz, który ma jakieś dziwne skłonności.
Ksiądz Chmielewski, tak.
Lubi dzieci, ten ksiądz. Dowiedzcie się o 19.30 więcej.
My już dziękujemy. To był program Idź Pod Prąd Dogrywka. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz, a moim i waszym gościem Michał Fałek.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Przewaliło się, co tak ładnie szło, bo jemu było mało, a jej odbiło dno. I oto się zaczyna paskudny, głupi czas. Histeria popelina, agresja, łomot, wrzask. Co moje, a co twoje, czy maluch, a czy pies. Nerwowe paranoje, cały nerwowy stres.
Z niechętnym skutkiem śpiewajmy sobie tak. Życie jest za krótkie, by żyć byle jak.
eleganci, koleżne starych gmin. I ci chodniki starsze, ciągnące smętnie dzień. Wystarczy chyba wszyscy, to coś się dawno wie. Alkohol jest dla ludzi, lecz alkoholizm nie. Styl liczy się i pasą, choć duszny chce się być. A człowiek to nie kaktus i musi czasem pić. Z niepewnym skutkiem śpiewajmy. Jak ja was dobrze znam, z powagą do nas bagi podchodzę przecież sam. Kolonki i kiełbachy robiący dzień po dniu. Tu ściochy niezmożone, ściurbają gęstych znów. Napcinać się napychać, kapułak lubi sos. Nic z głowy tylko miga, od świtu aż po noc. Barada czy nagrada, istotny jest miał miar. Organizm się domaga, coraz to głowy dar. Z niepewnym skutkiem śpiewajmy sobie tak.
Sobie tak, sobie tak.
Byle jak.